Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowę niedokończone. Dziś temat: samorząd i szkoła w trosce o życie. W naszym studiu dwie panie, miło, że mamy gości. Pani Marzena Jakubek, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.
Tak, witam.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i telewidzów Radia Maryja i telewidzów Telewizji Trwam.
I pani Bernadeta Frysztak, wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Szczęść Boże, drogi ojcze. Witam serdecznie słuchaczy Radia Maryja oraz widzów Telewizji Trwam.
Dobrze, że w takim składzie panie są, bo myślę, że no, może pokażemy naszym słuchaczom, widzom, że można się uzupełniać. Mówimy samorząd i szkoła w trosce o życie. Samorząd kojarzy nam się z pieniędzmi, które łoży też na szkołę, z różnego rodzaju problemami, którym musi sprostać. Jak panie sobie też radzą, czy jak państwo sobie właśnie w swoim rejonie na Podkarpaciu radzicie, to jest diecezja rzeszowska, tak? Jak sobie radzicie w tym, by to życie promować, troszczyć się o to życie, żeby też, no bo wiele zależy i myślę od tych, którzy edukują, ale też od tych, którzy są odpowiedzialni, czy czują się, bo też macie mandat społeczny, żeby promować i życie, promować właściwe postawy obywatelskie, takie prospołeczne, bo myślę, troska o życie, troska o rodzinę to najlepsza inwestycja. Może pani starosta. Bardzo, tak, pani starosta.
Mandat społeczny obliguje nas oczywiście do współpracy z samorządami, do współpracy z ministerstwem, do współpracy z organizacjami, instytucjami, które wspierają nas w naszej polityce, która powinna być przede wszystkim prospołeczna, proobywatelska i prorodzinna, ale obliguje nas także do współpracy z ludźmi, którzy mają pewną wizję przyszłości, ale również bazują na swoich doświadczeniach i tworzą, kreują obecnie rzeczywistość. To jest bardzo ważne, aby w swoich działaniach być dla innych. Jesteśmy tak naprawdę w przeddzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, beatyfikacji siostry Elżbiety Czackiej, Róży Czackiej i wiemy, jak ważna jest ta nauka społeczna. I samorząd również powinien odpowiadać na te myśli, odpowiadać na ten testament pozostawiony nam przez wielkich Polaków. Kiedyś w jednych z pism przeczytałam również kazania świętokrzyskie kardynała Wyszyńskiego. Wyczytałam taką myśl, że kardynał zwrócił się do nas słowami: obudźcie się, ratujcie życie, wszak to jest właśnie życie narodu. Zginajcie kolana przed każdym rodzącym się życiem. Zginajcie przed każdym dziecięciem i twierdzi, że każde dziecko to jest największe szczęście. My musimy wsłuchać się w głosy społeczności lokalnej, musimy wsłuchać się w potrzeby ludzi i tak kreować politykę i szukać takich ludzi, tak współpracować, abyśmy ową politykę realizowali w 100%, przynajmniej starali się, bo oczywiście mówimy również o pewnych kłopotach, pewnych niedociągnięciach, ale te starania, te myśli muszą się przekuwać w sukces. Tak się dzieje wówczas, kiedy znajdują się osoby obdarzone taką charyzmą, takim doświadczeniem życiowym, działalnością, tutaj powiem na przykładzie pani dyrektor, działalnością w Stowarzyszeniu Polskim, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, kiedy my właśnie ową wiedzę i owe doświadczenie możemy przekuć w sukces, wtedy kiedy również zbudujemy na bazie takiej wiedzy, na bazie osiągnięć takich ludzi, będziemy również zbudujemy świadomość wśród radnych i uświadomimy wówczas naszym koleżankom, kolegom, że oczywiście bardzo ważne są inwestycje drogowe, bardzo ważny jest rozwój gospodarczy. To wszystko
nawet
jest bardzo ważne.
To widać, prawda? To widać. Od razu. My czasem chcielibyśmy, żeby ktoś przyjedzie i o, to widać, tak. Rzeczywiście postaraliście się.
Ale twierdzimy zawsze, że najważniejszą inwestycją to jest właśnie ta inwestycja w człowieka, w jego rozwój, wszechstronny rozwój. To jest również ta troska, aby każdy, ten potrzebujący również i ten słabszy, widział w nas osoby, które będą starać się oczywiście odpowiadać na jego potrzeby, będą również przekonywać, że warto podejmować pewne starania, inicjatywy, warto zaangażować się, warto podjąć i aktywizować się również zawodowo, mimo ciężkiej sytuacji, mimo na przykład trudnego rodzicielstwa. Ale warto to czynić, bo jednak to nie jest nieszczęście, to nie jest sytuacja, z której nie ma wyjścia.
Ja myślę, że też tutaj jakby takie wzajemne są powiązania, bo jest samorząd, ale on jest wybierany, prawda, czy radni wybierani są przez obywateli. No i teraz pytanie, jaka jest nasza wizja, bo to jakoś jest to takie naczynia połączone, jaka jest wizja samorządu, bo on też pobudza do myślenia, on też mówi, że ważnym jest pochylenie się nad człowiekiem i to nad każdym, poświęcenie mu czasu od kołyski, a nawet już wcześniej, prawda? Jest to ważne, to zainteresowanie i tak później, jeżeli to wydaje owoce, to społeczeństwo też widzi, też promuje, też wybiera takich ludzi, którzy zapewnią takie funkcjonowanie, prawda, naszej konkretnej wspólnoty, naszego społeczeństwa.
Ten czas pokazał nam, drogi ojcze, jak ważne są relacje społeczne, jak ważne jest to, aby być zawsze wśród ludzi. To nie tylko myśli i działania w oderwaniu od rzeczywistości, ale to przede wszystkim wsłuchanie się w głos tej społeczności lokalnej, która potrafi artykułować swoje potrzeby. Jeżeli tego nie robi, to trzeba uświadomić, że warto, że to są właśnie osoby, które wysłuchają, które pomogą, starają się pomóc. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę w naszych działaniach dostrzegliśmy potrzebę wsłuchania się właśnie w potrzeby naszej społeczności lokalnej, jeżeli chodzi o trudne rodzicielstwo, jeżeli chodzi o dzieci, które wymagają wsparcia. I to zaowocowało tym, że ta diagnoza spowodowała, że wysnuliśmy takie wnioski, że gro jeszcze rodzin w naszym powiecie robczycko-sędziszowskim to osoby, które tak naprawdę boją się wyjść do pewnej wspólnoty, boją się mówić o swoich problemach, podzielić się nimi, nawet z nami, że to są...
Powinno tak być,
a tak nie powinno być.
Jednak powinniśmy być bardziej przyjaźni dla każdego, szczególnie dla tego, który no, nie potrafi się nawet odnaleźć.
Tak, i stąd pojawił się pomysł, kiedy wsłuchaliśmy się w te potrzeby, w te troski naszych mieszkańców, pojawiła się kwestia stworzenia takiej bazy, takiego kompleksowego wsparcia, kiedy będziemy mogli pochwalić się tym na Radzie Powiatu, będziemy mogli pochwalić się na spotkaniach z mieszkańcami, że przede wszystkim stworzyliśmy system wsparcia dla człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. I to jest to, co buduje, to jest ta nasza jakość. To jest po prostu ta wizja, którą powinien kierować się każdy samorząd. To jest właśnie to dobro, które zakładamy i widzimy w każdym człowieku, uwzględniając potrzeby również tych najmłodszych. Dlatego aplikowaliśmy o środki, kiedy pani dyrektor z gronem pedagogicznym, z rodzicami zasygnalizowała nam problem trudności opieki nad dziećmi, które rodzą się z niepełnosprawnościami. Wówczas dostrzegliśmy możliwość aplikowania o środki. I w 2016 roku powstał taki projekt, oczywiście dzięki wsparciu tutaj pani mentor, która analizowała dokładnie te potrzeby, również i sporządziła ze środowiskiem szkolnym diagnozy tych potrzeb. Powstało pierwsze przedszkole, Promyk, no wskutek właśnie realizacji projektu Przedszkole Promyk szansą na harmonijny rozwój. Pozyskaliśmy wówczas 1,5 miliona złotych, powstało pierwsze przedszkole, w którym tak naprawdę bardzo szybko odnaleźli się ci najmłodsi. Rodzice znaleźli wsparcie, bo wtedy przekonaliśmy rodziców, że dziecko z niepełnosprawnością to nie jest koniec świata. To jest szczęście. Można, wychowując dziecko, można być aktywnym zawodowo. Można znaleźć miejsce wytchnienia, bo powiedzmy sobie szczerze, mierzą się rodzice z trudną rzeczywistością, z trudnymi problemami. Można również realizować swoje zainteresowania, swoje pasje. Kiedy stwierdziliśmy, że pod potrzeby to środowisko, to przedszkole nie wystarczy, że środowisko jednak domaga się kolejnej takiej inwestycji i kolejnego miejsca, które naprawdę na naszych oczach rozrosło się w ogród dobrych serc, to kolejny rok zaowocował kolejnym wnioskiem, z kolei ogród dobrych serc szansą na doświadczanie świata. I tak nasze pociechy doświadczają świata pełnego wrażliwości i empatii. Mają świetną tutaj panią dyrektor, która kreuje rzeczywistość, bo ja ciągle powtarzam, że samorządowcy muszą wsłuchać się w głosy ludzi, którzy na bazie swojego doświadczenia, swoich umiejętności, swojej wiedzy wskażą właściwą drogę, którą należy podążać, aby realizować politykę prorodzinną i prospołeczną.
Wiemy, dla kogo to robimy, ale
wiemy,
też musimy mieć
kogo.
Z kim. Tak.
Tak jest. I kolejne przedszkole, kolejne wyzwanie dla nas, kolejne wyzwanie dla szkoły, ale przede wszystkim wielka radość rodziców, którzy mogą oddać pociechę w bezpieczne miejsce, Oczywiście dzieci rozwijają się również i korygują pewne wady rozwojowe wśród specjalistów. To 9 godzin bezpłatnego pobytu, to stołówka, to internat, to zajęcia specjalistyczne, to porady lekarskie, to współpraca z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami, którą tutaj nawiązała pani dyrektor, również i z zagraniczną szkołą specjalną. I cieszy nas, że wsłuchaliśmy się w głos rozsądku i że te głosy wśród samorządowców, które ciągle tutaj domagały się tych inwestycji widocznych dla oka, jak to stwierdził nasz wież narodowy, no chyba to najważniejsze jest to, co jest niewidoczne dla oczu. To jest właśnie to serce rodziców, którzy czują się szczęśliwi, którzy czują się spełnieni, że dali swojemu dziecku możliwość stworzenia takiej sytuacji, która pozwoli im na przygotowanie się do wykonywania nieraz codziennych, dla nas wydaje się prozaicznych czynności, ale to są te Alpy dla niektórych
najmłodszych. To i też docenią to, że zostali wsparci.
Tak jest.
Prawda? Pani dyrektor, bo tak zmierzamy pewnie ku pani. Mamy promyk, to przedszkole, a teraz jeszcze ogród dobrych serc.
Tak,
może jest... o tym pierwszym promyku i później do ogrodu dobrych serc.
Promyk, jak sama nazwa wskazuje, znaleźliśmy taką nazwę, to był ten promyk nadziei. Promyk nadziei, ale też i promyk dla nas, tego światła, które się zaświeciło, tego słońca, na które wszyscy czekaliśmy i w promieniach tego słońca żeśmy się ogrzewali. Ale później powstał Ogród Dobrych Serc, zbudowany właśnie z serc ludzi wspierających nas, z serc naszych przyjaciół, z serc naszych dzieci, naszych podopiecznych i serc naszych rodziców. Bo bez rodziców, którzy nam zaufali, oddając swoje skarby pod naszą opiekę, pod nasze wsparcie, nie byłoby nas, nie byłoby tego przedszkola, bo też na początku, kiedy otwieraliśmy to przedszkole Promyk, to było przedszkole w ramach projektu realizowane, zastanawialiśmy się, czy ta nazwa specjalne przedszkole, czy ona nie będzie stygmatyzować, czy nie będzie takiej obawy wśród rodziców, że oddadzą nam nasze dziecko i jednocześnie potwierdzą to, czego się czasami tak do końca obawiali.
Wiele nam potrzeba czasu, żeby nie stygmatyzować, bo nieraz rodzice tak się czują, prawda?
Tak.
Że no jednak coś tak. Nie tak, a jeszcze byśmy jakąś tam nazwą
tak,
to podkreślili.
Natomiast świadomość rodziców rzeczywiście okazała się wielka. No tu myśmy też starali się i swoim doświadczeniem pokazaliśmy też i swoimi rozmowami, ale też i rodzice między sobą rozmawiali, decydowali się na to, że jednak wybierali nasze przedszkole. Ono jest zupełnie bezpłatne i tutaj też podziękowania w stronę samorządu, ponieważ po zakończeniu projektu ono w dalszym ciągu jest bezpłatne. Płatne rodzice.
Właśnie, bo projekt jakiś impuls, ale
tak,
co później?
Tak, a
prawda?
Co później? A tutaj chodzi o utrzymanie tej wartości i utrzymanie tego poziomu bardzo wysokiego ze wszystkimi możliwymi formami wsparcia i ze wszystkimi metodami. Tutaj nie zaoszczędziliśmy nic po zakończeniu projektu. Dzieci mają to samo wsparcie w małych grupach. W każdej grupie, która jest maksymalnie 5-osobowa, jest zatrudniony wychowawca przedszkola, ale też w każdej grupie jest oprócz tego jeszcze pomoc nauczyciela. Także tutaj jest to wsparcie praktycznie czasami jeden na jeden, bo często po tych zajęciach, które są realizowane, tak jak w większości przedszkoli, gdzie jest realizowane wychowanie przedszkolne, to te treści podstawy programowej z wychowania przedszkolnego, to my codziennie dla każdego dziecka mamy 4 godziny zajęć specjalistycznych, wspierających.
Czyli ile czasu takie dziecko może być?
9 godzin dziennie, codziennie. Więc tutaj tak, rodzice mogą oczywiście albo odetchnąć, albo mogą pójść do pracy. To nie jest tak, że wychowanie dziecka z niepełnosprawnością no na pewno wymaga przeorganizowania czasu w rodzinie. Ja to też doskonale wiem, ale no to nie jest tak, że trzeba ze wszystkiego rezygnować, bo właśnie dzięki takiemu przedszkolu jak nasze, dzięki takim ośrodkom jest możliwe także tutaj godzenie pracy zawodowej z wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością, wiedząc, że to dziecko jest zaopiekowane, że ma najlepsze możliwe formy wsparcia, metody pracy. Bo my w Robczycach, które jest niewielkim, można powiedzieć, miastem, staramy się, żeby te dzieci miały takie samo wsparcie, jak gdyby mieszkały w Warszawie, czy w Toruniu, czy w Bydgoszczy.
Myślę, że nawet wy możecie nie jedno miasto zawstydzić, prawda, przez to, że nie tylko projekt, który się kończy, ale
tak, Tak, tutaj jest, dziękuję właśnie za to ogromne zrozumienie radnych i samorządowców w tym, że jednak nam towarzyszą i te marzenia naszych rodziców i oczekiwania naszych rodziców mogą być spełnione. A to wszystko służy właśnie temu harmonijnemu rozwojowi naszych podopiecznych, bo o to nam chodzi, o to nam przeważnie.
Myślę, że jeżeli stworzycie takie warunki, to nawet gdyby ktoś, jakaś rodzina, jakieś małżeństwo znalazło się w trudniejszej sytuacji, to doświadczenie rodzicielstwa byłoby takie bardziej wymagające, myślę, gdy dostaniemy taką informację, że dziecko może być niepełnosprawne, no to też wiemy, że później ktoś nas wesprze, prawda, że nawet samorząd nas zrozumie, społeczeństwo, no i nawet będzie ośrodek, w którym pomogą nam nawet w edukacji naszych dzieci.
Tak, trafiają nam się tacy rodzice i sama mam doświadczenie tego, że przyszedł pewnego razu ojciec, który wiedział, że wraz ojciec, przyszły ojciec, który wiedział, że ze swoją żoną spodziewają się dziecka, które urodzi się i już wiedzieli, że to będzie dziecko z zespołem Downa. I przyszedł, zobaczył, powiedział, że nie wiedział, że przez okna widzi nasz ośrodek i że to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście to dziecko po urodzeniu będzie miało takie wsparcie i że przeczytał o nas w internecie, ale przyszedł zobaczyć przed urodzeniem i powiedział, że będzie dumnym ojcem spacerującym ze swoim dzieckiem, czy to będzie córka, czy syn, nie wstydzącym się tego, że ono będzie niepełnosprawne i powiedział tak, że wróci do domu i powie żonie, że przecież nie będziesz musiała rezygnować z pracy. Nie mógł uwierzyć, że to przedszkole rzeczywiście jest 9-godzinne i z takim wsparciem i z zabezpieczeniem tego, że nawet dzieci, które trafiają do nas w pampersach, że są zaopiekowane, że dzieci, które nie mówią też, bo rozwijamy też tutaj alternatywne sposoby porozumiewania się z takimi dziećmi. Jesteśmy też ośrodkiem, gdzie jak mało kto, cała szkoła, cały nasz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy jest przygotowany do pracy właśnie z dziećmi niemówiącymi, nieporozumiewającymi się werbalnie. Więc tutaj też ogrom też pracy naszych nauczycieli, że chcieli się dokształcać, że chcieli zdobywać umiejętności i wiedzę nową, potrzebną, bo otwieramy się od kilku lat na wszelkie niepełnosprawności. Wcześniej ten nasz specjalny ośrodek, o którym mówię, że jest specjalistyczny i takim się staram, żeby był postrzegany, ten specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy był dedykowany osobom z niepełnosprawnością intelektualną, a od kilku lat chcemy, żeby był otwarty i przygotowany i przystosowany do wszelkiego rodzaju niepełnosprawności i do wszystkich potrzeb, które się z niepełnosprawnościami, z deficytami, które nasze dzieci, nasi uczniowie mają, żeby sprostać wszystkim wymaganiom, wszystkim oczekiwaniom rodziców, ale też i wszystkim potrzebom właśnie dzieci, żeby one w warunkach bezpiecznych na najwyższym poziomie mogły się edukować i zdobywać tą wiedzę po to, żeby później w dorosłym życiu być jak najbardziej samodzielnym, bo po to w ogóle jesteśmy. Po to pracujemy z tymi dziećmi, z tymi naszymi uczniami, młodszymi, małymi, tymi starszymi, żeby ich przygotować do samodzielnego życia. Żeby na miarę swoich możliwości każdy był samodzielny, bo o to nam chodzi. Ten czas, kiedy one spędzają z nami, to jest tylko wycinek ich życia. Ale chcemy, żeby później, gdzie trafią, czy do w miejsce pracy, czy do ośrodków, które też są otwarte na potrzeby i w takich ośrodkach też mogą rozwijać swoje zainteresowania. Mówię tu o placówkach PSONi, o środowiskowym domu samopomocy, który wcześniej kierowałam, a w tej chwili jest nowy kierownik, jest to moja córka, jest to kolejne pokolenie, które zajmuje się osobami z niepełnosprawnością. Bo chciałabym tutaj powiedzieć, że to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby 45 lat temu nie urodził się mój niepełnosprawny brat. I praktycznie od tego czasu moi rodzice, którzy założyli formę wsparcia,
dali
przyjęli,
przykład,
tak, przyjęli to życie, które wymagało na pewno przewartościowania pewnych rzeczy, ale bardziej przeorganizowania czasu, który należy poświęcić na pewne sprawy w rodzinie. Ale to zaowocowało tym, że ja tutaj dzisiaj jestem po 45 latach i jestem po to, żeby też otworzyć drzwi tym następnym osobom, które przyjdą, idą, toruję drogę moim podopiecznym, moim mamom, moim tatom, którzy liczą na mnie i którzy w zaciszu swojego domu czekają na to, żeby ten ten głos tych osób z niepełnosprawnością, tych osób mniej samodzielnych też był słyszany. I cieszę się tutaj i dziękuję bardzo, że mogę tutaj dzisiaj być, bo wiem, że wśród naszych słuchaczy dzisiaj są nasze mamy, nasi rodzice, nasi tatowie i też nasi podopieczni. I to jest dla nich budujące, że właśnie o nich mówi się w Telewizji Trwam, gdzie katolicki głos w Twoim domu to jest też głos osoby z niepełnosprawnością i mnie, która ich dzisiaj tutaj może reprezentować.
Każdego. No właśnie i tutaj ten program Za życiem, za rodziną, no jak gdyby nabiera rumieńców. To może być takim języczkiem uwagi czy oczkiem w głowie starosty czy samorządu, ale pewnie jest wiele jednostek, którym też poświęcacie czas. Projekty się udały, projekty realizujecie dalej. Myślę, że to też jakoś wpływa na myślenie tego młodego pokolenia, bo ono też nieraz jest tak, wielu próbuje może je uwieść, prawda? Na wygodne życie, na takie zwrócenie uwagi, że ja się liczę dzisiaj, prawda, to moje, a zapominamy o tym, że jednak współtworzymy i wielkim darem jest umiejętność podzielenia się czasem, miłością, że to nie mają tylko być słowa i tutaj Państwo też pokazujecie, że to są pewne konkrety, które Wam się udaje realizować.
Tak, oczywiście. Najważniejsze, jeszcze raz powtórzę, to jest to być dla innych i budować, jak nasz święty Jan Paweł II powiedział, cywilizację miłości. I tutaj mówię z punktu widzenia samorządowca, ale także i wychowawcy, długoletniego nauczyciela języka polskiego i wiedzy o kulturze. Jak ważne jest to, aby po prostu dostrzegać możliwość też i budowania na takim gruncie jak powiat, na takim poziomie właśnie o wspólnoty, rodziny, które są zjednoczone i problemem, ale również które chcą wpływać na rzeczywistość i kreować ją i oczywiście myśleć optymistycznie i patrzeć w przyszłość. Przede wszystkim również tutaj realizujemy i wskazaliśmy do realizacji rządowego programu Za życiem, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, gdzie rodzice otrzymują i dzieci kompleksowe wsparcie i poradnictwo, i konsultacje, i zajęcia. Oczywiście także i diagnozy ze strony lekarzy, którzy pracują w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, bo jest to wiodący ośrodek.
Którzy też tam pracują, to jakieś kwalifikacje trzeba
oczywiście
też im podnosić. Pierwsze ja się decyduję, no ale później, żebym ja się nadawał i sprostał wymaganiom, które przede mną życie, czy ta konkretna sytuacja będzie stawiała.
Aby myśleć o konkretnej instytucji, również trzeba pomyśleć o tych kwestiach osobowych, bo one są bardzo ważne. Dlatego przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy pozyskała pani dyrektor też i również dyrektorzy innych placówek oświatowych, dla których jesteśmy organem prowadzącym, ponad 200 tysięcy złotych na szkolenia dla naszych nauczycieli, na studia podyplomowe, na kursy kwalifikacyjne. Mamy świetną kadrę, mamy świetne szkoły, to jest ponad 3200 młodych ludzi. To jest ta troska o życie, to jest to budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego na tym niskim poziomie, ale jakże ważnym, ponieważ to decyduje o tym starciu w dorosłość. Także bardzo ważna kwestia. To jest, proszę ojca, organizacja, jesteśmy organizatorem konkursów, które pokazują, jak inni wielcy radzili sobie z tego typu problemami.
Na przykład
ostatnio odbyliśmy taki, przeprowadziliśmy, zorganizowaliśmy konkurs o zasięgu wojewódzkim i powiatowym poświęcony kardynałowi, kardynał Wyszyński, jego dzieło, konkurs wiedzy i konkurs plastyczny. 470 uczniów szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych wzięło udział w tym konkursie. Podsumowanie odbyło się w ogrodach kapucyńskich z udziałem naszego ordynariusza, księdza biskupa, seniora Kazimierza Górnego, który od zawsze towarzyszył osobom niepełnosprawnym. Także wspaniała inicjatywa pokazująca biografię, życie wielkiego Polaka, ale również jego myśl, jego przesłanie, że tak naprawdę każda jednostka, ta bezbronna, kiedy nie czuje się w społeczeństwie bezpieczna, to nikt nie może się czuć bezpiecznie w takim społeczeństwie. I to jest też nasze przesłanie dla nas dorosłych, dla nas samorządowców, nauczycieli, wychowawców. To są również inicjatywy związane z dostrzeganiem matek, rodzin, właśnie, które doświadczają i doświadczyły trudnego rodzicielstwa. Organizujemy organizujemy powiatowe obchody Dnia Matki. Piękna uroczystość, która jest takim zwieńczeniem tej współpracy z rodzicami. Właśnie długoletniej współpracy, udziału rodziców w konferencjach, we wspólnych inicjatywach. Mamy rodziców...
Nieraz jest tak, że nieraz sąsiedzi się usłyszą, to moja sąsiadka czy mój sąsiad w ten sposób, prawda? Czy takie ma życie? Bo my też nieraz może wiemy o kimś coś, albo ktoś nam gdzieś coś przekazał, a jednak rzeczywistość okazuje się zupełnie inna.
Ale jeszcze też nie wiemy, że ta matka czy ten ojciec, którzy mierzą się z trudnym rodzicielstwem, którzy wychowują takie wspaniałe dzieci, bo to są wspaniałe, piękne rodziny, piękne matki i ojcowie, że oni mają swoje pasje i zainteresowania. Ba! Oni swoimi pasjami i zainteresowaniami potrafią dzielić się z innymi. To są osoby bardzo aktywne, uczestniczące i w pracach kół gospodyń, i w chórach, i udzielające się w swoich parafiach, i pomagające w szkole. To są bardzo aktywne osoby, ponieważ również i to swoje doświadczenie chcą przekazać również innym mamom, aby się nie bały, aby po prostu również i nie wątpiły w tą dobroć drugiego człowieka, aby nie czuły się w pewien sposób napiętnowane, bo tak nie jest. Bo zawsze twierdzimy, że i zachęcamy rodziców do współpracy w naszych szkołach, w naszych placówkach. To są spotkania, to są konferencje, to są wspólne występy w teatrze, w chórze szkolnym, jak u pani dyrektor, czy w Teatrze Bajka. To jest budowanie różnych spektakli opartych właśnie na bajkach dziecięcych, ale jakże ważnych w te przesłania pełne dobroci i przekazu, że trzeba być odważnym i sięgać po te marzenia, ale również i pokonywać te bariery, te trudności, które są przed nami. To jest bardzo ważne z punktu widzenia też naszej pracy, aby nie tylko mówić o tym, że jesteśmy dla innych. Ważne jest, żeby codziennie towarzyszyć tym osobom i tak naprawdę to ten codzienny kontakt z matką, z ojcem, to otwarte drzwi do gabinetu, to, że bierze się udział w różnych inicjatywach, dostrzega się ten entuzjazm tych rodziców i mówi się, że jak oni są potrzebni i jak wiele uczymy się od nich, bo i pokory, i tej wrażliwości, której nieraz nam brakuje w tym trudnym, codziennym życiu. Uczymy się tej miłości.
Hartu ducha i to właśnie miłości, tak jak pani teraz mówi. I że można, prawda? Mimo, że to nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli, czy jakbyśmy zaplanowali, ale jednak można być dalej człowiekiem, można być kochającą matką, ojcem.
Tak jest. I też, żeby wiedzieć, że to bycie tutaj i to życie, to jest ta wzajemna relacja. I tak naprawdę, tak jak my tutaj siedzimy i rozmawiamy, to życie to jest też właśnie taka rozmowa, takie bycie razem, towarzyszenie sobie, słuchanie się, rozmawianie, mówienie o tym, o czym chcemy powiedzieć.
No właśnie nawet takie próbowanie przewartościowania, czy zobaczenie, co jest istotne i ważne w życiu. Myśmy tak przed programem rozmawiali, czy my musimy z czegoś rezygnować, czy coś wybieramy.
Nie, właśnie to jest ten wybór. Mnie często właśnie, jak słyszę, że ktoś
tak
coś
powiedzieć,
poświęca...
Że dziecko może nas ograniczyć, tak. Prawda? Czy zdrowe, czy chore. Bo
oczywiście.
Nawet dziś ludzie czasem stają przed takimi dylematami. A tu widzimy, prawda, państwo reprezentujecie konkretną społeczność i tą samorządową, i rodziny też i wasze. I to zaangażowanie w konkretną placówkę, która wychodzi naprzeciw i mówi jednak, że wartością jest każde życie od poczęcia do śmierci.
Naturalnej śmierci, tak. I to, że się spotykamy z tym trudnym rodzicielstwem, to nie znaczy, że musimy z czegoś rezygnować. Po prostu możemy realizować inaczej swoje życie, możemy inaczej życie ułożyć, ale to nie znaczy, że nie spełniamy się, bo każde bycie z innym nas ubogaca, a myślę, że bycie z takim kimś, kto jest naszym dzieckiem i potrzebuje tego wsparcia, no to tym bardziej nas ubogaca. I tutaj nie można mówić o poświęceniu. To jest miłość. To jest prawdziwa miłość, która się zdarza w rodzinie i która ta rodzina to jest to miejsce, gdzie to dziecko po pierwsze buduje tą tożsamość, swoją samoocenę też i to bycie wśród innych i to poczucie, że jest kochane, że jest potrzebne, że jest takie, jakie jest i jest każdy z nas jest inny. Teraz organizowaliśmy...
Nieraz też jest codzienność nas zaskakuje, bo rodzi się zdrowe dziecko, okazuje się, że po jakimś czasie
tak,
zaczyna chorować.
Każdy z nas może być w każdym momencie osobą z niepełnosprawnością, potrzebującą wsparcia i o tym też musimy pamiętać. I też otwieranie się na potrzeby innych, to jest też budowanie siebie, rozpoznawanie tej swojej drogi życiowej, bo pewnie wielu z nas nie byłoby w tym miejscu, w którym jest, gdyby nie spotkało na swojej drodze przeróżnych wyzwań, bo to nie są trudności, myślę, tylko to są jakieś wyzwania i które pokonujemy, którym staramy się sprostać. Ale też tutaj...
Powiedział, w ostatnim czasie mieliście, tak wszedłem pani w zdanie...
W ostatnim czasie mieliśmy konferencję właśnie cały miesiąc, bo PSONi organizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 5 maja organizuje Dzień Godności. A myśmy w tym roku poszli o krok dalej. Zorganizowaliśmy cały miesiąc dbania o tą godność, pokazywania tego godnego życia, tych wartości, jakimi powinno się w życiu kierować, jakim powinno przyświecać nasze życie. I przez cały miesiąc mówiliśmy o tej godności w różnych wymiarach i zapraszaliśmy do tego podczas konferencji, podczas uroczystości, które organizowaliśmy, podczas spotkań zapraszaliśmy rodziców, zapraszaliśmy właśnie szeroką społeczność, zapraszaliśmy nauczycieli, pedagogów z innych szkół.
Jaki oddźwięk?
No bardzo duży. Oczywiście czas pandemii, który nam towarzyszył, no poniekąd ograniczył formę naszych spotkań, ale cieszyło się, jak co roku organizujemy takie konferencje właśnie w trosce o dzieci. I tutaj też kierujemy te słowa do tych osób, które już tego wsparcia potrzebują, ale też i do tych, które jeszcze tego wsparcia nie wiedzą, że potrzebują, bo szereg potrzeb jest nierozpoznany. I w tej chwili na przykład zaczęliśmy realizować następny projekt, taki program, pilotażowy program i zostaliśmy też wyznaczeni przez organ prowadzący, przez powiat Drobczycko-Sędziszowski, zostaliśmy wyznaczeni jako specjalistyczne centrum wspierania edukacji włączającej. I tutaj też z kolei otwieramy się na potrzeby tych dzieci, tych uczniów, które są w szkołach ogólnodostępnych, bo w tamtych szkołach też oczywiście są osoby z niepełnosprawnością, są dzieci z niepełnosprawnością, bo to rodzic wybiera formę edukacji, jaką chce, żeby dziecko spełniało i wybiera często szkołę, która jest blisko miejsca zamieszkania i niekoniecznie to musi być szkoła specjalna. Część dzieci, które mamy na przykład na wczesnym wspomaganiu rozwoju, a co roku zajmujemy się około 80 dziećmi i prowadzimy dla nich to wczesne wspomaganie rozwoju, ono później trafia do placówek ogólnodostępnych. Też z tego programu Za życiem, który realizujemy, i w którym jeżeli rodzic chce uczestniczyć, dziecko chce uczestniczyć, to tam nie potrzeba żadnego skierowania. Serdecznie zapraszam tutaj na formę wsparcia tego typu, ponieważ tam nie trzeba żadnych skierowań, żadnej opinii o potrzebie jakiegoś wsparcia albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Więc każdy potrzebujący może się do nas zgłosić i tak naprawdę u nas uzyskać tej informacji, nawet jeżeli to jest niekoniecznie niepełnosprawność, to może być jakaś dysfunkcja, jakaś tutaj taka nawet krótkotrwała niedyspozycja.
Na rozmowę, zapraszamy.
I tutaj też
w dobrych praktykach, tutaj przepraszam panią dyrektor, dzieliłyśmy się również z panią dyrektor na Rządowej Radzie Ludnościowej, jak również i w Sejmowej Podkomisji Zdrowia, bo jesteśmy też przykładem samorządu, szkoły, która pokonuje pewne bariery, tak jak dzieci muszą pokonywać pewne trudności, te rozpoznane, nierozpoznane rodzice. Proszę sobie wyobrazić, że ministerstwo przeznaczyło na to wspieranie szkół, na edukację włączającą 32 miliony złotych. Oczywiście samorządy, szkoły złożyły...
Nie tylko dla waszego powiatu, tak szeroko pojęte.
Tak, 35 tak? wniosków trafiło do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. I no, nasza szkoła, nasz powiat to jeden z tej szesnastki w Polsce. Ta szesnastka, która została wytypowana do pełnienia roli właśnie takich specjalistycznych centrów wspierania edukacji włączającej. Nasz powiat i pozyskane kolejne środki, to jest prawie 2 miliony złotych na to, aby po prostu kolejne bariery pokonywać, ale przede wszystkim współpracować, rozszerzać współpracę na jednostki samorządu terytorialnego, również te gminne, bo będziemy tutaj współpracować i z przedszkolami, szkołami podstawowymi i szkołami ponadpodstawowymi, z samorządem gminy Sędziszów Małopolski. To nas cieszy, że szkoła będzie takim centrum, że będzie udzielała tutaj wsparcia, że będzie również budowała ten kompleksowy model wsparcia dla takich dzieci, dla osób, które wymagają takich no,
będziemy tak,
działań.
I będziemy pomagać innym szkołom, tak. Korzystać z naszego doświadczenia, ale też budować tą tożsamość swoją i tą swoją infrastrukturę też po to, żeby mogli przyjmować do tych szkół uczniów z nierozpoznanych rozpoznanymi albo z potrzebami takimi, które już są rozpoznane, ale żeby one były zaspokojone właśnie w tych szkołach ogólnodostępnych, żeby dostały wsparcie takie,
jakiego oczekują. Dziękuję, poprosimy naszych słuchaczy, widzów. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy może do stawienia pytań, jak to się dzieje, że im się to udaje. Tym paniom, ale myślę tej całej społeczności. Telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Słuchaczy prosimy o telefonowanie do telewizji. 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300, drugi 536 600 400. Dwa telefony też dla widzów i słuchaczy Radia Maria z zagranicy. 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś temat samorząd i szkoła w trosce o życie. Naszymi gośćmi są pani Marzena Jakubek, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach i pani Bernadeta Frysztak, wicestarosta powiatu Ropczycko. Sędziszowskiego. To dobrze, że każde drzwi są otwarte, bo tak mówimy za życiem, ale miejsce dla kobiety, miejsce dla mężczyzny to wsparcie dla taty, dla mamy.
Tak, tak. Po to, żebyśmy się mogli spotkać i porozmawiać, no to też mamy czas na to, żeby właśnie spotkać się z rodzicami, żeby zaprosić ich do wspólnego działania, do tego budowania tej szkoły. I wtedy, kiedy my sprostamy tym oczekiwaniom, to wtedy ta szkoła jest taka, jaką rodzice sobie wymarzyli. I tutaj też budując tą szkołę w sensie tutaj takim i duchowym, i osobowym, staram się, żeby właśnie były te potrzeby rozpoznane i najpierw wsłuchuję się w ten głos tych rodziców, bo to jest ważne, żeby rodzic miał świadomość, że ta szkoła, którą my jesteśmy, jest tym miejscem najlepszym dla tego dziecka, które ten rodzic wybrał. I jest miejscem, które rzeczywiście zapewni to harmonijne wsparcie i harmonijny rozwój i najbardziej możliwe wsparcie dla tego dziecka. Bo rodzic, no ja jestem mamą, jestem babcią i wiem, że dla swoich dzieci chciałam wszystkiego, co najlepsze w życiu. I myślę, że tutaj też trzeba i w każdej szkole, w szkole tak powinno być, że najpierw wsłuchujemy się w te potrzeby rodziców, dajemy to wsparcie, jakiego dziecko wymaga i realizujemy ten program edukacyjny, bo po to jesteśmy, bo ta szkoła ma realizować i ma nauczać, ale też właśnie w trosce z poszanowaniem i potraktowaniem rodzica jako partnera, nie jako petenta, bo rodzic wymaga i ma prawo wymagać i to dobrze, że wymaga, bo coraz bardziej świadomy rodzic to jest też postawienie takiej poprzeczki, której my musimy sprostać, bo to jest nasz zawód. My idąc na studia kierunkowe jesteśmy pedagogami specjalnymi, jesteśmy logopedami, jesteśmy lekarzami, ale my mamy sprostać tym oczekiwaniom. Myśmy to wybrali. Rodzice też wybrali troskę o to życie, ale ono im w jakiś sposób też było dane. Myśmy
Czyli
mogli
pani
świadomie
Pani dyrektor
wybrać.
Też stawia sobie poprzeczkę.
Jak najbardziej.
To nas buduje, że stawiamy sobie nawzajem poprzeczkę.
Tak. Po coś jestem.
Pani Bernadeto, pani starosto, a jakie można powiedzieć kontakty międzynarodowe, bo pewnie też próbujecie, tak jak pani powiedziała, że i z rządem i z jakimś tam, prawda, konkretną komisją czy w parlamencie, ale też te kontakty międzynarodowe, bo pewnie korzystamy z różnego rodzaju doświadczeń.
Miałam to szczęście i ten zaszczyt wystąpić na konferencji międzynarodowej, która została zorganizowana przez szkołę specjalną, która już od wielu lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach. To jest szkoła w Solnok. My oczywiście uczymy się od naszych węgierskich przyjaciół, bo mają swoje doświadczenia. Ten system pomocy jest troszkę inaczej zorganizowany niż u nas. I powiem tak, że to są częste wizyty, to jest udział też naszych gości, naszych przyjaciół właśnie w życiu szkoły, to są odwiedziny powiatów wzajemne, kiedy poznajemy te doświadczenia i oczywiście to przekazywanie przez nas tych wzorców, które i tych dobrych praktyk, które są naszym udziałem w naszym powiecie, to też również taka próba pokazania i tych naszych doświadczeń, dzielenia się nimi, ale też i tutaj podziękowania dla rządu, który takie kompleksowe wsparcie organizuje, które widzi potrzeby i wczuwa się w te potrzeby rodziców, osób, które mierzą się z różnymi problemami. Oczywiście dla nas to jest ogromne wyzwanie, aby tutaj specjalny ośrodek stał się takim centrum, bo to centrum wojewódzkim na całe Podkarpacie, ale jednocześnie i radość i taka duma, że jesteśmy tymi, którzy zasługują na ten podkarpacki złoty prym, bo taką nagrodę otrzymała szkoła i również placówka nasza, liceum w Ropczycach, podobnie jak inne placówki, wszystko robią ku temu, aby wychowywać ku wartościom, bo oczywiście to jest najważniejsze w naszych placówkach, aby każda placówka realizowała misję, a więc to wychowanie do wartości, aby właśnie budowała wśród młodych ludzi to społeczeństwo obywatelskie i aby zarażała młodych ludzi tymi pasjami, zainteresowaniami, ale również i nauką społeczną, bez tak naprawdę której nie można zdziałać wiele, nie można rozwijać i swoich zainteresowań bez właśnie tej kwestii związanej z wychowaniem. Dlatego przede wszystkim chcę tutaj powiedzieć, że to, że byliśmy zaproszeni na tą Rządową Radę Ludnościową, że również mówiliśmy o demografii w naszym powiecie, że mówiliśmy o tych dobrych praktykach, jeżeli chodzi o pracę z osobami niepełnosprawnymi. Bo tutaj chcę wspomnieć również o domach pomocy społecznej, bo mówimy teraz o starości w rodzinie. To też następny bardzo ważki problem, bo mówimy teraz o dzieciach, kiedy budujemy właśnie ten cały system wsparcia dla najmłodszych. Nie możemy zapominać, że wśród nas żyją osoby starsze, że musimy ciągle podkreślać godność osoby starszej. Tak bardzo ważny problem dzisiaj. Musimy mówić o rodzinie. To jest cały kompleks i cały można powiedzieć, gro inicjatyw, które sprzyjają jednemu, aby mówić, że najważniejsze jest życie, że najważniejsza jest inwestycja w człowieka, teraz szczególnie w młodego człowieka, bo ten młody człowiek mierzy się z różnymi przeciwnościami. Słyszeliśmy na obchodach Dnia Dziękczynienia, dziękczynienie w rodzinie, bo uważałyśmy tutaj z panią dyrektor, że to jest nawet taki obowiązek dla nas, aby wsłuchać się w słowa tutaj, żeby tutaj być. To takie stwierdzenie, że musimy patrzeć na ludzi, którzy w tych trudnych czasach kierują się i są wierni i tym ideałom i również wierzą w miłość i wierzą i mają w sobie tyle nadziei, tyle siły do pokonywania trudności, to musimy też przekazywać młodym ludziom i też to ta troska, aby przez właśnie takie konkursy, przez wspólne spotkania, przez wspólne konferencje, inicjatywy. Ja bardzo często dzielę się również z młodymi na różnych forach i społecznościowych, ale również podczas spotkań takich bezpośrednich.
Przed nami tydzień wychowania.
Swoim doświadczeniem. My ciągle tutaj właśnie mówimy o tygodniu wychowania, który obchodzimy w naszej świątyni Miłosierdzia Bożego, która wkrótce stanie się sanktuarium diecezjalnym ze szczególną taką misją duszpasterstwa chorych. Także podkreślamy niesamowitą i ważną rolę wychowania. Wychowania w rodzinie, wychowania w szkole, wychowania w społeczeństwie.
Proszę Państwa, zachęcamy, zapraszamy do kontaktu. My telefony też będziemy wyświetlali, ale słuchaczy zapraszamy do kontaktu i wybierania telefonów do telewizji. 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400, oraz telefony dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Tak mówimy inicjatywy, od czego by należałoby zacząć? Bo tak mamy ten promyk, ale no też przychodzi pewnie w którymś momencie taki pomysł, prawda? Bo mówimy troska o życie, mówimy to ten program za życiem jakoś też jako społeczeństwo dojrzewamy, ale też potrzeba może czasem z jednej strony odwagi, a z drugiej strony takiego jakiegoś impulsu, że można, prawda, rozpocząć takie dzieło, bo jest też z kim.
Myślę, że to, co już powiedziałam, że trzeba rozmawiać, ta wzajemna relacja, ta troska o sprostanie tym oczekiwaniom rodziców. przymierzając się, zaczynając właśnie tworzenie tego pierwszego przedszkola, ja pamiętam spotkanie na pierwszej wywiadówce z rodzicami. I mieliśmy wtedy czwórkę dzieci takich w wieku przedszkolnym i podczas tego spotkania z rodzicami, kiedy siedziałam na takim niskim krzesełku przedszkolnym przy niskim stoliku z mamami i jedna z mam powiedziała, że no chciałaby, że jakby było można, żeby jakieś zajęcia dodatkowe, jakieś zajęcia specjalistyczne, że gdybym jakiś program, a że ona wie, że już realizowałam gdzieś tam, gdzie wcześniej byłam, gdzie wcześniej pracowałam, jakieś projekty. Jeżeli by było coś takiego, to ona bardzo by prosiła o parę godzin zajęć specjalistycznych. I to był ten pierwszy bodziec. Ta rozmowa tej matki, która miała odwagę prosić, bo ona wtedy prosiła, ona nie żądała, ona nie mówiła, że ona chce, że ona potrzebuje. Ona prosiła, że gdyby się coś takiego pokazało. I ja później byłam na szkoleniu organizowanym właśnie przez powiat Ropczycko-Sędziszowski. I na tym szkoleniu była mowa o tym, że można aplikować ośrodki. I że jest taki projekt na rozwój edukacji właśnie przedszkolnej również. I ja tak sobie nieśmiało pomyślałam, że gdyby udało mi się przekonać właśnie władze samorządowe, jakby to było wspaniale, gdybyśmy mogli to przedszkole rozbudować i zorganizować te wszystkie właśnie działania, o których ta mama mówiła, jeszcze trochę więcej. I tak nieśmiało właśnie skierowałam się w stronę pani wicestarosty i ona się przychyliła do tych marzeń tej mamy, do moich próśb, do oczekiwań i do tych potrzeb dzieci. I tak powstało pierwsze przedszkole, czyli jednak to wsłuchanie się w te potrzeby rodziców, bo nasze niepełnosprawne dzieci często nie zdają sobie z tego, że one są niepełnosprawne, że mają jakieś potrzeby. One często się takie urodziły i one nawet nie wiedzą, że można troszeczkę inaczej, że można troszeczkę więcej. To od nas zależy, ile my tak naprawdę im damy, ile im tego świata przybliżymy, ile otworzymy dla nich tego świata. Ale na pewno należy się wsłuchiwać w mamy, w tatów, to co rodzice mają do powiedzenia, bo to jest to pierwsze spojrzenie, to jest spojrzenie matki i ojca na to dziecko. I oni chcieliby przychylić dla niego świata i my to też robimy w ich imieniu.
Bardziej mama czy tata?
Myślę, że jednak chyba bardziej mama, ale dlatego, że nie dlatego, żebym tutaj jakoś dyskredytowała rolę ojców. Ojcowie są bardzo potrzebni i bardzo ważni w życiu każdego dziecka.
Bo też nawet to pytanie, jeżeli chodzi o program Za życiem, bo myślimy rola kobiety, rola mężczyzny, czyli mamy, taty.
Zawsze staram się podkreślać właśnie zarówno rolę ojca, jak i rolę mamy. Każdy z nas w rodzinie ma swoje role przypisane, ale też i takie, które wynikają, no mama na pewno musi się zajmować w tym pierwszym, zwłaszcza okresie życia dziecka bardziej, prawda? I tak jesteśmy też do tego przyzwyczajeni kulturowo, więc tutaj nie bójmy się o tym mówić. No mama jest tą osobą, która najpierw mama nosi pod sercem, ojciec wspiera i oczywiście buduje razem z mamą tą rodzinę i później często jest tak, że ojciec musi jednak zarobić na to życie. Mama się zajmuje dzieckiem, każdy ma swoją rolę w rodzinie, bo zarówno ojcowie, jak i mamy.
Przepraszam, tak wejdę w zdanie, bo dostałem informację, że mamy telefon. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię, bo słucham radia, nie telewizji, tylko radia. I no, przede wszystkim gratuluję paniom tego pięknego dzieła. Podziwiam, że panie tak to od serca wszystko robią. Oczywiście też ojców podziwiam i też gratuluję, że takie programy, takie tematy poruszacie państwo. Mnie od zawsze taki jeden problem nurtował. Problem profilaktyki. Czy państwo uważacie, że ilość chemii spożywczej w jedzeniu nie jest powodem pewnej ilości właśnie takich chorób i genetycznych, i nerwowych, i no, takich nowych chorób, których kiedyś nie było. I właśnie się tak zastanawiam, czy nie byłoby dobrze, biorąc pod uwagę to, że już tyle trudu i serca wkładacie w tą swoją działalność, jeszcze dodatkowo podjąć walkę z tym, żeby zmniejszyć tą ilość tej chemii w jedzeniu, bo mnie niestety to bardzo przeraża. Wszystkiego dobrego życzę i będę słuchała odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dziękuję pani Ewo.
No my oczywiście tutaj też profilaktyka szeroko pojęta. My myślę, że robimy wszystko, co jest możliwe w tej kwestii. Mamy tutaj oczywiście kuchnię i mamy wyżywienie dla naszych dzieci i staramy się i nie tylko się staramy, ale tak robimy i tak przygotowujemy i racje żywnościowe, żeby były zgodne z zapotrzebowaniem, ale wszystkie produkty są, które używamy w kuchni, są przystosowane do tego, żeby one były bezpieczne. I oczywiście staramy się, kupując, i mamy panią intendentkę, która zaopatrzeniem się zajmuje, więc tutaj też staramy się, żeby te wszystkie produkty były jak najwyższe, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie tutaj pokarmowe, z najwyższej półki, że tak powiem, ale też i takie no, najbardziej zdrowe. I tutaj zarówno racje żywnościowe, ale też chcę powiedzieć, że wszelkiego rodzaju diety. My dla każdego dziecka w przedszkolu, jeżeli są takie wymagania, to oczywiście z zaleceń lekarskich, to wynika często, jesteśmy w stanie przygotować tyle posiłków, ile jest potrzebne i z taką dietą i z takimi wartościami energetycznymi, z taką różnorodną tutaj też i jeżeli chodzi o produkty, żeby to wyżywienie, także to, co my robimy też, to wydaje mi się, że robimy bardzo dużo, ale to nie tylko też my, bo każda szkoła, która ma stołówkę, to się o to troszczy.
Chcę jeszcze odpowiedzieć pani Ewie, że oczywiście każda szkoła realizuje program profilaktyczny, ale nadzoruje oprócz edukacji, obok właśnie szkół ponadpodstawowych, przedszkola specjalnego, również zespół opieki zdrowotnej i u nas przeprowadzamy akcje związane z takim informowaniem naszego społeczeństwa, mieszkańców, sama uczestniczę w takich spotkaniach lekarzy, kiedy odwiedzamy mieszkańców, organizujemy takie spotkania i mówimy, jak zapobiegać pewnym chorobom, jak się odżywiać, jak po prostu żyć, aby było łatwiej i unikać pewnych schorzeń. Również jesteśmy organizatorem Forum Kobiet Podkarpacia imienia dr Grażyny Gęsickiej, gdzie zapraszamy lekarzy. Między innymi zaprosiliśmy również tutaj lekarza ginekologa położnika, który mówił o znaczeniu badań prenatalnych, jak po prostu postępować i jak leczyć już pewne już w łonie matki pewne choroby, pewne schorzenia, jak im zapobiec,
tak, trosce o życie.
Także te działania są nam bardzo bliskie. Zdajemy sobie sprawę, że to nasze środowisko jest takie, a nie inne, że są różne problemy, że mamy sytuacje stresogenne, które mogą wywoływać również pewne komplikacje zdrowotne, ale ogromna tutaj rola przede wszystkim nauczycieli, wychowawców, szkół, również, które powinny wdrożyć tutaj programy profilaktyczne, jak na przykład różowa wstążeczka, czy kiedy mówimy o zapobieganiu czerniakom, czy innym chorobom, bo takie programy są wdrażane w szkołach, aby ogromna akcja informacyjno-edukacyjna. Staramy się, aby lekarz przekazywał pewne treści, aby również i pracownik medyczny. Takie spotkania są organizowane nie tylko w szkołach, ale w naszym środowisku, aby informować, aby po prostu propagować pewne wzorce związane z odżywianiem, ze zdrowym trybem życia. No ale oczywiście nie na wszystko mamy wpływ.
Nasza szkoła też należy do grupy szkół promujących zdrowie, więc tutaj też to są programy realizowane, certyfikaty, o które się staramy corocznie. Więc tutaj też wszelkiego rodzaju działania takie profilaktyczne jak najbardziej. No i oczywiście też, jeżeli chodzi też o taką profilaktykę szeroko pojętą, w trosce o życie, to tutaj też mówimy o wielu rzeczach takich, żeby też przygotowując się do przyjęcia tego życia, które będziemy przyjmować i starając się o dziecko, żeby też ci młodzi ludzie zdrowo się odżywiali, zdrowo żyli, żeby też nie narażali się na jakieś tutaj też niedogodności w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o swój stan zdrowia, bo też przyjęcie na świat dziecka to też jest przygotowanie matki, która też powinna być profilaktycznie tutaj prowadzona i też w trosce o tą profilaktykę, o to zdrowie matki, żeby ona była też mocna, zdrowa, to też jest czasami szansa na to, że to dziecko urodzi się. Tutaj też mówimy o o tym, że nie powinno się palić. Ten nikotynizm, który też, to nie jest tak, że to jest tylko jedyna przyczyna, ale też oczywiście tutaj te dzieci, które się rodzą, a których matki palą w ciąży albo wcześniej, no to też są narażone już na jakieś takie właśnie dysfunkcje, nawet tutaj, jeżeli chodzi o drogi oddechowe.
Tak myślimy o młodym pokoleniu, żeby je czynić takim wrażliwym. Tak pytanie, co chciałybyście Panie zrobić też może, czy w samorządzie, czy jeżeli chodzi o prowadzenie jakiejś placówki, co widzicie, że jeszcze by można zrobić, prawda? Bo my też tak się zastanawiamy, czym pobudzić innych, bo nieraz mówimy, to niemożliwe, tamto niemożliwe, mamy same ograniczenia. A z pewnością Wy, rozpoczynając takie czy inne projekty, no na początku znajdowały się pieniądze, a teraz je potraficie realizować i myśleć o następnych, prawda? I jeszcze znajdując pieniądze chociażby na tą żeby ten personel był wykwalifikowany, żeby sprostał tak wymaganiom tych ośrodków, które powołaliście do życia.
Powiem, z tak punktu widzenia samorządu, dla mnie jako nauczyciela, wychowawcy i osoby, która nadzoruje od kilku lat edukację powiatową, powiem, że bardzo ważna jest współpraca z młodymi ludźmi. Czyli uważam, że takim kolejnym przedsięwzięciem to będzie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. My realizowaliśmy oczywiście takie inicjatywy z Klubem Jagiellońskim. Nawet mamy szkołę, która zajęła pierwsze miejsce w Polsce. Natomiast w szkole, w której pracowałam, byliśmy takim prekursorem, jeżeli chodzi o pewne inicjatywy, o to, aby zachęcać młodych do działania. Bo aby mówić o nowoczesnym patriotyzmie, to właśnie mówimy o tej trosce o życie, mówimy o tej naszej historii, bo jej znajomość jest także nieodzowna w procesie edukacyjnym, ale przede wszystkim w procesie wychowawczym, bo mówimy wtedy o godności człowieka, każdej istoty, mówimy o rodzinie, mówimy o naszych korzeniach, mówimy o tych rodzinach wielopokoleniowych. To są wszystko tematy bardzo ważne. I ta Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu będzie na pewno służyć temu, aby jeszcze bardziej angażować młodzież, która jest świetnie przygotowana. Są młodzi ludzie, obdarzeni talentami, uzdolnieni, którzy chcą pracować. I dla nas starszych jest to kolejne takie zadanie, aby otwierać drzwi, nie zamykać, nie kierować się własnymi ambicjami, pewnymi planami, tylko pokazywać młodym i trzeba dzielić się z młodymi swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, bo sukces młodej osoby, mojego ucznia, to mój sukces jako wychowawcy, jako osoby, która też ich wskazała drogę. I to jest bardzo ważne, aby po prostu przekazywać pewne tradycje i aby żyć tymi tradycjami. Druga kwestia, jeżeli mówimy, proszę ojca, o tym kompleksowym wsparciu, to również troska o tych rodziców, którzy zajmują się już osobami dorosłymi, które są niepełnosprawne intelektualnie. Wiemy, że kiedyś ta opieka ze strony rodziców się naturalnie zakończy. I przed nami zadanie, kolejne wyzwanie. Mam nadzieję, że tutaj też zaproszę panią dyrektor do współpracy i będziemy szukać osób i szukać znów pewnego grona, która będzie zainteresowana tym tematem, bo najważniejsze, nic nie zrobimy w pojedynkę. Najważniejsze, aby wokół tematu, wokół jakiegoś zadania gromadzić ludzi, aby ich przekonać, aby zrozumieli potrzebę zaistnienia pewnego zjawiska czy pewnej sytuacji. Bo jeżeli ojciec pytał o to, co dalej, to przede wszystkim
no
dalej trzeba...
Odpowiedź na, jakby tak na znaki czasu, prawda, tak, na tą sytuację, którą mamy.
Trzeba współpracować z innymi instytucjami, bo przecież to, co wydawało się u nas niemożliwe, bo prowadzenie przedszkola, to chcę podkreślić, to nie jest zadanie samorządu powiatowego, to jest zadanie samorządu gminnego. Tutaj trzeba tej odwagi. Bo trzeba po prostu przejąć pewne zadania, kiedy widzimy, że jest możliwość realizacji tych naszych założonych działań, to trzeba to wdrożyć w życie, po prostu nie bać się, trzeba troszkę odwagi, zaufać Panu Bogu, iść do przodu i szukać ludzi, którzy też chcą robić, a proszę mi wierzyć, że jest ich wielu. i wielu podzieli się
swoją
wiedzą.
Jak trafiamy na opór, bo może tak być, wasza gmina może być taka jak trzeba, ale gdyby ktoś trafił na jakieś nie wiem, niezrozumienie...
Zawsze trzeba rozmawiać. Tylko dialog, tylko rozmowa i ten czas. Nic nie rodzi się tak od razu. Wszystko, co piękne, rodzi się w bólu. Także trzeba po prostu... To nie jest chwila. Nieraz wystarczy impuls. Są takie zadania, ale nieraz po prostu trzeba spędzić...
Bo pewnie takie potrzeby były dawno, ale dopiero od jakiegoś czasu pojawiły się możliwości, no to je wykorzystujemy.
W momencie, kiedy jest jakiś problem, czy to wyzwanie, jak ja to mówię, to trzeba właśnie, tak jak pani starosta powiedziała, zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy też mają takie poczucie, że coś trzeba zrobić. A jeżeli, tak jak ojciec tutaj mówi, że trafimy na jakąś barierę, na opór, to po prostu trzeba pracować dalej, pokazywać, że warto, że robimy to jak najlepiej umiemy, jak najlepiej możemy. I tutaj albo, tak jak na naszym przykładzie, to nasze dzieci później świadczą o nas i nasi rodzice, którzy przekazują sobie wzajemne informacje i ta wymiana tych doświadczeń, to pokazuje to, że my jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego, ale już jesteśmy, osiągnęliśmy wiele. I to budowanie tego ogrodu dobrych serc. Ta nazwa jest taka, że do tego ogrodu dobrych serc przyciągamy coraz to nowych ludzi. I ten ogród dobrych serc jest zbudowany właśnie z serc naszych przyjaciół, ale też i tych osób, które jeszcze nie wiedzą o tym, że do tego ogrodu dobrych serc pewnie kiedyś trafią. Czy to właśnie za sprawą dzisiejszej audycji, bo o tym słyszą, bądź też przyjdą jako studenci, jako osoby, które przyjdą do nas na praktykę, jako osoby, które kiedyś gdzieś tam może przyprowadzą swoje dziecko, albo spotkają swojego sąsiada, który potrzebuje jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy. Także tutaj myślę, że takie właśnie robienie swojego, czyli tego, do czego jesteśmy powołani, w sposób taki też pokorny, z nieczekaniem na jakieś tutaj już od razu sukcesy, bo sukcesy przyjdą, może w odległym czasie, może
niektóre,
to, o czym...
Niektóre sukcesy są niewymierne.
Niewymierne. Może to, o czym marzyła moja mama przed 45 laty, kiedy rodził się mój brat i mój ojciec, który teraz, mój tato, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, bo na pewno mnie tutaj ogląda nas i słucha i na pewno nas wspiera, jak zawsze i cały czas jest wsparciem zarówno dla mojego brata, jak i dla drugiego brata i dla mnie, dla całej naszej rodziny.
Jeszcze dopowiem, proszę ojca i drodzy słuchacze, jak szkoła specjalna, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Laskach ma patronkę, siostrę Różę Czacką,
tak.
Bo taką patronką jest, no to ja mam nadzieję, że wkrótce specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy będzie miał panią Irenę Antos, bo to jest właśnie, to jest ta wiedza pokoleniowa, to jest to doświadczenie życiowe, ale to jest również ta umiejętność obdarzania innych tym doświadczeniem. Tutaj pani dyrektor wspomniała o studentach, oczywiście współpracujemy z uczelniami wyższymi, to też to jest ta wartość dodana, to jest ta jakość, którą też chcemy pokazywać poprzez nasze działania i to jest dla nas ogromne wyróżnienie, kiedy pracę dostrzega profesor, dziekan Wydziału Medycznego, czy Wydziału Pedagogiki Specjalnej, czy Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, czy APS-u w Warszawie, bo tak naprawdę to jest dla nas ten wymierny sukces, a nie wymierny. Kiedyś zafascynowana życiem sędziszowskiego kapucyna zapamiętałam takie jedno zdanie, które zapisał kapelan Armii Krajowej, też osoba, która działała w duszpasterstwie chorych, która zajmowała się profilaktyką osób nadużywających alkoholu, uzależnionych. On napisał, abyśmy byli jedno i jedno mieli serce. Tak zatytułował rozdział swojej pracy. I to właśnie chodzi o to serce, aby tych serc było coraz więcej, aby zjednywać te serca do współpracy, aby one zawsze tętniły troską o życie, aby były przepełnione miłością, bo jak powiedział nasz święty, miłość mi wszystko rozwiązała i uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała.
Tak, gdzieś niedaleko was, tam właśnie to jedno serce, jeden duch daje o sobie znać. A co dla was jest ważne? Bo tak myślimy o tych, do których mówimy, z którymi też pracujemy, prawda? Co dla was jest też ważne w życiu, co takie, można by jako takie nawet przesłanie
dla mnie ważna jest moja rodzina. Tutaj w rodzinie wszystkiego się nauczyłam i staram się też te wartości, którymi żyłam, które przekazali mi moi rodzice, moi dziadkowie, to staram się to przekazywać i moim dzieciom, i moim wnukom. Dzisiaj 14 lat ma moja najstarsza wnuczka. Ona ma tyle lat, ile ja miałam, kiedy urodził się mój najmłodszy brat z niepełnosprawnością. I wiem teraz z perspektywy swoich lat i swojego doświadczenia, jak młodym człowiekiem wtedy byłam i ile rzeczy wydarzyło się przez te lata, jak zmienił się świat, jak zmieniała się rzeczywistość. I dziękuję Bogu za to, że mnie postawił i w takim miejscu i że mogłam tyle w życiu przeżyć, ubogacając siebie, dając tyle, ile mogę innym. I chciałabym takie przesłanie dać innym, że właśnie ta rodzina, ci najbliżsi ludzie są nam najbliżsi i to w nich czujemy to oparcie, wsparcie, ale też żeby budując dla innych spoza rodziny ten świat, ja jako z perspektywy dyrektora szkoły czy nauczyciela, chciałabym, żeby ten świat i ta szkoła była taka, jaką chciałabym widzieć dla swojego dziecka czy dla swojego wnuka. I wtedy, kiedy będziemy w ten sposób myśleć, znajdźmy sobie kogoś, kto jest naszemu sercu bliski i starajmy się ten świat budować tam, gdzie jesteśmy, na miarę swoich możliwości, ale z oczekiwaniem tego, żeby ta najbliższa nam, naszemu sercu osoba czuła się w takim miejscu najbardziej szczęśliwa i najbardziej potrzebna.
Dziękuję. Pani starosta?
Oczywiście, że dla mnie też jest bardzo ważna rodzina, którą serdecznie pozdrawiam, moich najbliższych, ale przede wszystkim dla mnie jest ważny człowiek. Moi uczniowie, moi wychowankowie, bo oni świadczą o mnie jako wychowawcy. Jestem dumna z nich i oczywiście pozdrawiam z tego miejsca wszystkie piękne mamy i ojców, którzy w trosce o to życie pokonali wszelkie trudności i są z nami i potrafią odwzajemnić to nasze zainteresowanie i naszą taką czułość i troskę, bo tyle możemy po prostu przekazać tym osobom. Potrafią odwdzięczyć się nam uśmiechem, ale również i takim drobnym gestem przez podanie ręki. Ta dłoń pomocna i to serce. Pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście gratuluję tego macierzyństwa, gratuluję tej troski o życie, gratuluję postawy i oczywiście pozdrawiam też ordynariusza diecezji rzeszowskiej, księdza biskupa Jana Wątrobę i oczywiście biskupa seniora Kazimierza Górnego, którzy zawsze od początku towarzyszyli mojej pracy wychowawczej, edukacyjnej, towarzyszą teraz naszej pracy samorządowcom, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, dzieci. Są zawsze z nami obecni i dziękuję też telewizji Trwam, bo to również przyjaciel, który znalazł się w Ogrodzie Dobrych Serc dzięki tej rozmowie, gdzie mogłyśmy również podzielić się tutaj ze słuchaczami Radia Maryja, widzami telewizji Trwam, naszymi praktykami, aby one owocowały, aby to doświadczenie przez nas zdobyte również owocowało w całej Polsce.
Dziękujemy, bo to dzięki Wam widzimy, że jest to możliwe, prawda? Że i samorząd, i szkoła może troszczyć się o życie, może budować tę wspólnotę ludzką. Byli dziś z nami pani Marzena Jakubek, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
I pani Bernadeta Frysztak, wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Bóg zapłać ojcu za rozmowę i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom i telewidzom.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że to też dla nas będzie zachęta i taka trochę może wyżej postawiona poprzeczka, z którą sobie z pewnością poradzimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.